Zaprasza Agnieszka Głuczyńska.
Studio Bartosz Józwiak, wybrany na posła z ruchu Kukiz 15. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Prezes też Unii Polityki Realnej. Odbierał pan ostatnio telefony od polityków Prawa i Sprawiedliwości z kuszącymi propozycjami przejścia na ich pokład?
Nie. Ja akurat nie odbierałem. Jedyne telefony, jakie odebrałem, to były gratulacje wyboru od znajomych z tej partii.
Ja oczywiście także gratuluję, bo zdobył pan po kilku kampaniach, choć pierwszej do parlamentu, mandat posła. Ale takie próby podbierania ludzi Kukizowi, także ludzi związanych z Ruchem Narodowym, stają się taką tajemnicą Poliszynela. Potwierdza pan, że o takich próbach pan słyszał?
Różne słuchy mnie dochodzą. Nie mam jakby takich bezpośrednich, żelaznych dowodów czy faktów. Natomiast ja spodziewam się, że ta część kuchni politycznej będzie stosowana. No to jest jakby logiczne, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało sobie zapewnić taką bardzo stabilną większość. No i grupa ruchu Kukiza, która gdzieś jest wskazywana jako ta, która, z której można coś urwać, będzie na pewno w ten sposób jakby atakowana. Czy
uda się urwać? Pana uda się urwać, jak telefon będzie?
Nie. Zdecydowanie nie. Ja w sposób przemyślany zdecydowałem się na start z Pawłem Kukizem. Łączy nas program i nie widzę na razie żadnych możliwości ani podstaw, żebym się gdzieś tutaj miał urywać.
Widzi pan siebie jako przyszłego koalicjanta, czy opozycję wobec Prawa i Sprawiedliwości rządów Beaty Szydło, czy Jarosława Kaczyńskiego?
To wszystko zależy od tego, jakich elementach działań PiSu.
Ale znając program, znając założenia,
znając program, to myślę, że w dużej części jestem w stanie jakby być takim, no może nie koalicjantem, ale osobą, której bliskie są pewne postulaty PiSu, natomiast nie we wszystkim się na pewno zgadzam, dlatego raczej
to
będziemy się trzymać.
Różnice? To, co pana dzieli?
No to jest chociażby podejście do budżetu. Ja jestem jednak mimo wszystko takim wolnorynkowcem, który chociażby jasno stawia, że budżet musi być zrównoważony. Jestem przeciwnikiem deficytu budżetowego, a Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej w części pomysłów, no będzie dążyło do jednak troszeczkę zwiększania deficytu albo w ogóle budowania
ten
budżetu.
Budżet może być zagrożony według wielu, kiedy spojrzy się na zapowiedzi związane z realizacją, zapowiedzi związane z tymi pieniędzmi na dziecko. Pan popiera ten pomysł? Obietnica wyborcza jedna z najbardziej kuszących, zobowiązujących pewnie.
Też ja powiem tak, że jeżeli się taką obietnicę złożyło, to teraz trzeba ją zrealizować.
To pan zagłosuje za?
I wie pani co, muszę zobaczyć, jaki jest stan budżetu i państwa, tak? Jeżeli w jaki sposób to wygląda.
No, dlatego, że nie wierzę w to. Koszty znamy, to będą miliardy, dziesiątki miliardów złotych.
Koszty znamy, natomiast no też nie ukrywajmy, że w ramach tego, w jaki sposób budżet będzie tam skorygowany przez Prawo i Sprawiedliwość, będzie też na pewno coś po stronie przychodów. To musimy zobaczyć.
To inaczej zapytam, to byłyby dobrze wydane pieniądze? Te miliardy złotych, które miałyby miesięcznie trafiać, czy to od pierwszego dziecka, czy od drugiego, czy to od 500, czy 1000, kiedy mamy troje dzieci?
Moim zdaniem jest tak. Na pewno nie ma takich pieniędzy, które można źle wydać, jeżeli chce się inwestować w demografię i w rodzinę i no właściwie głównie w podniesienie demografii, uratowanie tego rozwoju demograficznego Polaków.
Natomiast
moim zdaniem rzeczywiście to nie jest jakby element, który rozwiąże definitywnie tego typu, tą całą sprawę.
To tak, ja można je wydać zupełnie. Czy pan jest skłonny poprzeć takie wydatki?
Jeszcze nie zdecydowałem. Czekam na to, w jaki sposób będzie przedstawiony budżet, jak to będzie wyglądało i bilansowane będzie w budżecie. Ja nie wierzę w opowieści o stanie finansów państwa, które sprzedaje nam w tej chwili PO.
Sztandarowe zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości to zmiany w Konstytucji. Czy pan jest zdania, że zmiany w Konstytucji są potrzebne? Bo do takich zmian na pewno posłowie ruchu Kukiz 15 będą potrzebne.
Zdecydowanie tak. I tu wszyscy jednomyślnie mówimy, że Konstytucja musi być zmieniona. Zresztą z tym szliśmy do wyborów.
Kluczowe zmiany?
No dla mnie kluczowa zmiana to jest po pierwsze zmiana ordynacji wyborczej zapisana w Konstytucji. Moim zdaniem konstytucyjny zapis o zakazie kreowania deficytu budżetowego.
Ale zmiana ordynacji? Także mówi pan o jednomandatowych okręgach wyborczych?
Ordynację większościową, tak bym powiedział.
Aha. System prezydencki?
Zdecydowanie tak.
Aha. Tutaj w tej kwestii jest pan w takim razie, mówi jednym głosem z szefem Ruchu Narodowego Robertem Winnickim. Pan jest jedną z tych 9 posłów z Polski, którzy weszli do Sejmu z oficjalnym poparciem Ruchu Narodowego. Podpisywał pan kontrakt akt narodowy, w którym podpisy zobowiązywaliście się do wsparcia konkretnych inicjatyw ruchu narodowego?
Nie, ja nie podpisywałem, dlatego że jestem po pierwsze prezesem Unii Polityki Realnej, mam troszeczkę inną hierarchię zobowiązań, jeśli chodzi o przynależność organizacyjną.
No tak, ale jest pan jednym z tych posłów, którzy z poparciem potwierdza
pan oczywiście. Otrzymałem z racji takiej, że wcześniej również startowałem gdzieś z list ruchu narodowego.
Podziela pan w takim razie zdanie Roberta Winnickiego, że fatalne są zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, że niekoniecznie ma się skupić na rozliczaniu poprzedniej ekipy. Winnicki mówi, Trybunał Stanu powinien mieć, cytuję, co robić w tej kadencji.
Czy ja jestem zdania, że nie ma co robić jakiegoś takiego polowania na czarownicę i tu jest mi bliższe zdanie, że żadnej zemsty, żadnego prywatnego odgrywania się. Natomiast jeśli zostały popełnione jakieś przestępstwo, zostało naruszone prawo, no to z całą surowością tego prawa należy egzekwować jego przestrzeganie. Jeśli będą takie punkty, jeżeli organa ścigania czy stosowne organy będą się miały
czym
zająć.
A widzi pan takie osoby, którymi Trybunał powinien się zająć? Bo Winnicki wskazuje konkretne nazwiska. Bartłomiej Sienkiewicz na przykład.
No chciałem dokładnie te same nazwiska przed wymienić. Aha, także tutaj w ciemno, jak najbardziej moim zdaniem, doszło tam do naruszenia prawa i to ewidentnie powinno być ukarane.
I pod Trybunał Stanu. A Zbigniew Ziobro powinien był odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu?
Znaczy Sejm zdecydował, że jednak
nie.
To
ja wiem, ale no pan też pewnie ma opinię w tej sprawie. Teraz pani, będzie pan opinię...
Znaczy wydaje mi się, że akurat w przypadku samej akcji z Barbarą Blidą, na której na początku to budowano, to myślę, że nie. Natomiast czy są tam jakieś inne przesłanki? Aż tak się nie wgłębiałem, nie znam tych akt, które były przeciwko niemu gdzieś tam
skromadzone. Osłabienie samodzielności prokuratora generalnego. Też jedno z ważnych haseł zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan za?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że to rząd jakby w całości przejmuje odpowiedzialność za państwo.
Więc czyli prokurator podległy ministerstwa.
Powinien mieć tak, jakiś wpływ na to. Zresztą nie sprawdził się ten model, z którym mieliśmy do czynienia teraz.
Chcę jeszcze zapytać o kilka zapisów z tego kontraktu narodowego. Pan mówi, że go nie podpisał, ale hasła ruchu narodowego zapewne są panu bliskie, skoro z jego poparciem startował pan wcześniej też do Europarlamentu i teraz do parlamentu. W tym kontrakcie posłowie przyszli, zobowiązali się wesprzeć wszelkie inicjatywy, cytuję, zaostrzające obecną politykę imigracyjną i zachowującą kulturową oraz etniczną spoistość narodu. To pana hasło też?
Ja już tu się wypowiadałem w tym studiu kilkukrotnie odnośnie kwestii imigracyjnych. Ja uważam, że my musimy zwrócić uwagę na to, żeby przyjmować ludzi, którzy są w stanie się kulturowo u nas asymilować. Jeśli
czyli
są to
Syrii,
osoby... po pierwsze chrześcijanie, bo to jest jakby nam kulturowo najbliższe, tak? Natomiast jeżeli ta polityka ma doprowadzać do tego, co mamy dzisiaj w Niemczech, czyli wpuszczania takiego bezwarunkowego całej grupy osób wyznania muzułmańskiego, bez żadnej kontroli, bez niczego.
Ale jakąś grupę osób wyznania muzułmańskiego pan jest skłonny wpuścić?
Wie pani co, ja mam bardzo różne podejście. No mamy muzułmanów w postaci polskich Tatarów, którzy się świetniami zasymilowali.
No, tak? Nie o Tatarach, tylko o muzułmanach.
Z tej grupy, która w tej chwili przybywa do Europy, raczej nie, dlatego że oni wyraźnie pokazują, że się nie zasymilują.
To jeszcze jeden zapis, dążenie do uniezależnienia Polski od Unii Europejskiej z wypowiedzeniem traktatu lizbońskiego włącznie. Podpisuje się pan pod tym hasłem?
Tak, dlatego że ja Unię Europejską uważałem za... Tak ją widziałem jak jej ojcowej założyciela. A w tej chwili to jest zupełnie skręt w inną stronę.
Aha, a pod hasłem... Ale pan startował do Europarlamentu niedawno.
Zgadza się,
to
dlatego...
Nie widzi pan w tym społeczności?
Nie, dlatego że no, w Europarlamencie również eurosceptycy muszą mieć coś do powiedzenia.
I
żeby
jeszcze
ten
jeden
głos
zapis obowiązujący, to cytuję, odrzucanie majątkowych roszczeń żydowskich wobec państwa polskiego. Podpisałby się pan pod tym?
Tu akurat mam wątpliwości z jednego względu. Ja uważam, że żadnej grupie, która została z majątku okradziona, nie powinniśmy wyłączać z prawa odzyskania. Ja jestem za świętym prawem własności.
Bartosz Józwiak, wybrany na posła z ruchu Kukiz 15, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję pani.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20. Autopromocja.
Unia Europejska i Wielkopolska. Wielkie pieniądze i wielkie zmiany. Jak Unia wpływa na naszą codzienność? Co już udało się zrobić? Co jeszcze jest do zrobienia? O tym wszystkim w magazynie ekonomicznym Radia Merkury Zmieniamy Wielkopolskę. W każdy wtorek o 17:15. Powtórki w czwartki o 14:50. Krzysztof Sadowski. Zapraszam.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
Autopromocja. Reklama.
Prowadzisz firmę i nie wiesz, jak rozwiązać spór z kontrahentami? Powierz konflikt specjalistom z Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Skorzystaj z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Arbitraż i mediacja to szybkie postępowanie, poufność, stosunkowo niskie koszty oraz brak zbędnych formalności. Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.